Może być sytuacja, że ja powiem, ja w ogóle tej róży nie czuję. A pani powie, no pan żartuje, przecież ja ją czuję tak wyraźnie, że z 5 metrów ją czuję. Mhm. I okazuje się, że to jest dlatego tak, że aldehydy, czyli te odoranty, które unoszą się w powietrzu i trafiają do naszego nosa, są bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o w składzie zapachu róż. Mają nawet do 250 różnego rodzaju aldehydów. I nasze nosy, mimo tego, że jesteśmy tym samym gatunkiem, mają leciutko inne receptory. A ponieważ zapach jest dość skomplikowany, możemy go odbierać różnie. I to wcale nie jest kwestia, że pani ma gorsze, czy ja mam gorsze powolnienie. Po prostu tak już jest. Ten zapach akurat, który teraz tutaj pani poczuła, to jest zapach piżmowy, typowy zapach piżmowy.
A właśnie.
Taki, którego bardzo często dodaje się do perfum, zapach piżma. Nie wszyscy lubią ten zapach, on czasami jest bardzo intensywny.
Niedźwiedzie lubią.
Tak? Nie wiedziałem. Poważnie? Tak? Nie
Także z tą różą lepiej do lasu nie, gdzie mogłyby być.
A nie, to ciekawe. Teraz podejdźmy do tej fioletowej róży, która tutaj jest.
Aha, no nietypowy kolor ma.
Tak, to jest róża, pozyskuje nowe odmiany, krzyżuje. Przez zapylenie krzyżowe pozyskuje nowe odmiany i to jest moje poszukiwanie na,
ja mogę
na fiolety.
Też.
Bardzo proszę. I będzie pani zaskoczona. Co pani czuje?
No pięknie. Znaczy, kojarzy mi się jakoś tak kremowo. Ale...
A on, dla mnie osobiście, no właśnie, to jest też to, aha, to też nie jest takie proste. A proszę sobie wyobrazić, że
jakiś
też...
rodzaj kremu musiał mieć taką nutę.
Wie pani co, to jest często piżmo właśnie, które daje, aha, to, bo piżmo jest często dodawane do kremów. Natomiast co ja czuję tutaj, w pierwszym uderzeniu, zanim poczuję piżmo, to jest o tyle dziwne, że czuję zapach skóry. Takiej garbowanej skóry i trochę tytoniu. Proszę spróbować jeszcze raz i potem dopiero będzie piżmo.
Aha. No, przyznam, że nie czuję tytoniu. Pan czuje?
No tak. No tak.
No dobrze.
To teraz trudniejsze wyzwanie będzie. Aha. Jeżeli ja może zerwę tą różę, dobrze?
O, niech pan nie zrywa.
No dobrze, to zostawiam to na zapylenie. Proszę tą powąchać.
To jest
powiem,
w ogóle
że
piękna.
Jest związana z cukiernią, tylko aha, tyle powiem. A teraz proszę spróbować. I co pani czuje? Bo to niełatwe jest.
No
wcale.
Nie właśnie. No nie jest
to jest ja tam czuję lukrecję.
Ona jest, no może, tak. Tu może bym się zgodziła, tak.
Ja tam czuję lukrecję.
Bardziej landrynkowa jest.
No to może też między innymi aha, dlatego. Ale ten zapach nie jest wcale łatwy. Ja bym nie powiedział, że to jest
no
taka
nie,
typowa landrynka. To właśnie to, tam, tą lukrecję jednak tutaj czuć. Czuć tutaj dość wyraźnie przechodzi. A to te następne nuty, które się wydobywają, ja nie jestem w stanie opisać. Po prostu czuję ten korzeń
lukrecji.
Lukrecji, dziękuję tak, bardzo. Też z tymi zapachami jest tak, że próbujemy zrozumieć, jak nasz umysł działa. Ja muszę powiedzieć, że w trakcie lockdownu był taki moment, że byłem tutaj dość długo zamknięty, pracowałem i to był dość taki samotny czas. No, nie spotykałem
pana praca
się
to polega na...
Krzyżuję odmiany, pozyskując nowe.
Aha.
Te, które pani wąchała, to są nowe róże. Często nie mają nazw, tylko numery jeszcze. Dopiero później ujawniane są światu, jeżeli zasłużą na to. Spośród dziesiątek tysięcy siewek robię selekcję i ewentualnie przedstawiam je
światu,
tak? I świat różnie reaguje, bo to...
Czyli bo wtedy trzeba nadać gustu, nazwę jeszcze.
A to przywilej hodowcy, szczęśliwie. Tak, pośród tej ciężkiej pracy jest coś takiego. No właśnie, a jak ta biała? Dość ciężka, prawda?
Nie.
Nie?
Nie, no w moim odczuciu nie.
Ja nie wiem, czy my się dzisiaj zgodzimy co do czegoś. No właśnie, no dla mnie ja osobiście nie czuję przyjemności. Wie pani co, ja panią zabiorę parę kroków dalej.
Dobrze.
I pokażę pani różę, która naprawdę sprawia mi wielką przyjemność.
Dobrze.
Wąchanie jej zabiera mnie w inne światy. Ale wracając do tematu. Pracowałem tutaj i to był taki okres właśnie, kiedy nie było kontaktu z ludźmi i też taki depresyjny, no nie ukrywam, tak? No bo to był trudny moment. To było parę miesięcy w sumie takich nieprzyjemnych. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie odkryłem jakiś zapach, który mnie zabrał w inne światy i przestałem się czuć samotny.
Jak mały książę, bo znalazł pan swoją różę.
Być może, ale to tak naprawdę to chodzi o to takie rozumienie samotności w dziwny sposób, bo to może tak jakby nie mogę powiedzieć, że ktoś był ze mną, albo że kogoś spotkałem, albo nic z tych rzeczy. Po prostu mogę powiedzieć tylko, że przestałem się czuć samotny. Czyli w jakiś sposób on zadziałał bezpośrednio właśnie do tego hipokampu, podając informacje, które są w dziwny sposób przesyłane. Dziwne, to pokrętne jest czasami, ale też i piękne jednocześnie. My jako ludzie odbieramy zapach tak naprawdę w dwóch wymiarach. Przyjemny albo nieprzyjemny, czyli bezpieczny, fajny, smaczny albo niesmaczny. Na przykład małe dzieci.
Smaczny, czyli co? Możemy mieć apetyt na te róże?
Nie, mówię o zapachach ogólnie. Na przykład banan, tak? Banan ma, jak ja mówiłem, że róża ma około 250 odorantów, no to banan ma około 500. I banan jest dla nas bardzo przyjemnym zapachem i nawet dzieciom, jak się podaje, dzieciom, małym dzieciom.
Tak? Obrany banan, bo jak jest
tak,
w skórce, to nie pachnie ładnie.
Obrany, obrany zapach banana, myślę o takim typowym obranym bananie. Jak się dzieciom podaje ten zapach, czy zapach miodu, widać wyraźnie zadowolenie na twarzy. Natomiast jeżeli są to jakieś na przykład zepsute jajka, czy krewetki, widać od razu, że dziecko czuje obrzydzenie, czyli jak gdyby pewną uwagę na zapachy już dziedziczymy, ale w większości później uczymy się tego. Uczymy się zapachów i każdy też z nas inaczej trochę się uczy, bo mamy różne doświadczenia. Na przykład tam jest taki krzew, który jak pani widzi wcale nie jest różą.
No właśnie.
A właściwie to jest pnącze. I to jest jaśmin. Nie mylić z jaśminowcem. Jaśminowce mamy cały czas wokół tutaj. Natomiast jaśmin jest rośliną z północnej Afryki. I ja nie pamiętam.
Też podchodzimy do tego jaśminu,
tak,
idziemy wąchać.
Tak, tak. Ja nie pamiętam, proszę uważać, bo tutaj pod nogami mamy przeszkody. I tutaj mamy taką sytuację, że on jest w tej chwili w niewielkim stężeniu. Pani już go czuje. Prawda? On teraz
no,
bardzo
czuję.
Silny, zdecydowany zapach.
Nie do końca mi odpowiada.
Tak, dokładnie. A jeżeli jego stężenie będzie bardzo duże, ja nie pamiętam związku, który jest odpowiedzialny za niego. Jeżeli będzie stężenie bardzo dużo tego jaśminu, to będziemy je definiować jako zapach fekalii. Czyli też dlatego jak gdyby rozpoznawanie ilości zapachów, czy naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, ile zapachów jesteśmy w stanie rozpoznać, jest strasznie utrudnione, bo to też często zależy od koncentracji. Że ten sam związek skoncentrowany lub w mniejszej ilości po prostu będzie inaczej nam pasował. To też jest bardzo, o teraz bardzo mocne uczutko.
Tak, tak, tak.
I to nie jest koniecznie
delikatnie.
Przyjemny zapach. Ja uważam, że jeden taki kwiatek do herbaty to jest dość.
Tak.
Prawda?
No ma pan rację. Jak się tak do tego zbliżyć,
jak już jest 100, to już jest niefajnie. Tak, przestaje być fajny. No ale ma tą moc w sobie. No kwitnie tylko raz, ale właśnie ten zabiera nas w inne światy. Trzymam go tylko dla zapachu.
No dobrze, ale my sobie wrócimy do róż, jak sądzę, bo jednak tego mamy więcej.
Tak, chciałem panią zabrać i szliśmy i
aha,
gdzieś tam się zgubiliśmy.
No
to,
tak.
To proszę jeszcze kawałeczek dalej.
Ale musimy zgubić się w różach to czysta przyjemność.
Tak, widzi pani, jakie są różne kolory też przy
no,
okazji.
Widzę.
O, tutaj mamy takie oko wewnątrz. To jest, no można powiedzieć, jedno z najnowszych osiągnięć hodowlanych. Ogólnie, ja mówię hodowlanych, nie mówię o swoich, ale mówię ogólnie. To się nazywa mieszaniec róży Hultemia persica. Jest to o tyle ciekawe, że wewnątrz samego kwiatu nagle pojawia się ciemniejsze oko. I to jest cecha, która jest powielana. A wszystko zaczęło się jakieś 50 lat temu od róży, która rosła na Bliskim Wschodzie. Kwitła tylko raz, niechętnie się rozmnażała, niechętnie dawała pyłek. Kwitła bardzo krótko i najchętniej to trzymała się by tych wszystkich piasków pustynnych. Ale poprzez to, że hodowcy byli bardzo uparci i kilku hodowców pracowało, dzisiaj mamy róże, które powtarzają kwitnienie, które świetnie czują się w Europie i na innych kontynentach. Mamy też Hultemię pnącą, której nie ukrywam, udało mi się pozyskać, a wcześniej takowej nie było. Wszystko to jest oczywiście kwestią. No bo często ludzie pytają, po co nam nowe te odmiany, więc przypadek tej Hultemii mówi, że to jest nowa jakość, tak? A zresztą też panują nowe mody i nowe potrzeby. Dzisiaj róże muszą być przede wszystkim użyteczne. Nie chcemy ich pryskać, chcemy, żeby przyciągały pszczoły. I tu przed panią jest dokładnie taki przykład róży, która pięknie się otwiera, pokazując śliczne oko wewnątrz i ona dzięki temu otwarciu też otwiera się na pożytek dla pszczół. I ona też cudownie pachnie. I te kwiaty, które tu pani widzi, takie jak sukienka, niewielkie, 4-centymetrowe, ale w takiej ilości długo się utrzymują. Proszę zawsze wąchać ten, który jest jeszcze żółty. Bo te już, tak, już kończą. Tak.
No, ten jest chyba jeszcze bardziej kremowy, gdybym ja kierowała się...
Ma pani rację, znowu piżmo. Tylko, że tym razem...
Czyli piżmo mi się z kremem kojarzy.
A tutaj teraz dam pani do powąchania róże. która nazywa się Frère Rouge, brat Rouge, i ona ma typowo kwiatowy zapach. Co to znaczy? To tak, jakby pani do kwieciarni weszła.
Tak.
Pomieszane wszystko razem i nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi, i się mówi, a taki kwiaciarniany, prawda? Wszystko, wszystko po trochu. Ale nie ten chciałem pani pokazać. Idziemy dalej. Tam jest taka róża. Och, i przygotowała się, żeby panią chyba powitać. Proszę ją powąchać. Ta będzie...
Oj, ta pachnie... No, dla mnie to jest właśnie zapach cytrusowy.
Jest tak, jest bardzo wyraźny zapach. Cytrusowy, odświeżający.
Chociaż jedno trafiłam.
Nie, dobrze. Absolutnie tak, 100% cytrusa tutaj jest. I to są bardzo różne cytrusy pomieszane, prawda? Czuć, ciężko powiedzieć, że czuć samą cytrynę. No, czuć wszystko razem, prawda? I morele czuć, i brzoskwinie. A jednocześnie nie jest, właśnie no, cytrusowe są takie bardzo odświeżające, pomagają też w koncentracji. Także to jest jeden z piękniejszych
zapachów. No właśnie,
zapachów.
Bo te kremowe, jak pan mówi o zapachu piżma pewnie, tak? One są takie bardziej ciężkie.
Drapieżne.
Mamy też, ten jest lżejszy.
Mamy też zapachy korzenne. To są takie róże, często pięciopłatkowe, proste, które mają... I nazywamy tą nutę korzenną, bo ona jest też skomponowana z wielu zapachów i ciężko czasami jednoznacznie
to
powiedzieć.
Która to korzenna jest?
Już pani mówię... Chyba ta po albie powinna być. Tak, bardzo proszę ją spróbować. Może nie jest zbyt intensywna, ale na pewno jest korzenna.
No dobrze, muszę panu uwierzyć na słowo, że to jest zapach korzenny.
Ale znajdziemy bardziej...
Do końca mi się nie kojarzy z zapachem korzennym.
Wie pani co? Proszę mi wierzyć, ja znajdę. Ale za
dobrze.
Chwilę pokażę jeszcze jedną różę. Nazywa się Barbara Skarga. A widzi pani tą pełniowatą tam?
Tak.
W samym kącie.
To jest róża? To nie jest pełnia w ogóle?
Nie, to jest róża. Mojej ręki. Za chwilę pani dam kwiat do powąchania. Bardzo proszę, tylko ja muszę znaleźć... O, ten powinien być dobry. Bo ona zmienia zapach, jak przekwita trochę. Zmienia swój zapach na inny. Również proszę skoncentrować się na kuchni. Co pani czuje?
Jabłko.
No jest tam jabłko, ale czy taki bezpośrednio nie czuje pani może oleju?
Nie, nie, nie. I mandarynka jeszcze. Oleju?
Tak.
Nie.
Ja bardzo wyraźnie czuję olej lniany. Ale jabłko też jest, faktycznie. I pieprz na końcu.
Może odrobinę?
No,
no. No prędzej ten pieprz niż olej lniany. Niech pani nie zrywa wszystko.
Ja ćwiczę nos. Wie pani, ćwiczymy nos. W ogóle otwieramy sekcję. I o tym chciałem z panią porozmawiać.
No, bardzo proszę, właśnie.
Polskie Towarzystwo Różane postanowiło otworzyć sekcję zapachową, którą nazywamy sekcja nosy. I inauguracja otwarcia tej sekcji, tych naszych prób, będzie miała miejsce w Afloparku, który znajduje się w Pabianicach. 2 lipca o godzinie 10:30. Nie wiem, czy Państwo byli w Afloparku, czyli w pięknym ogrodzie, który całkiem niedawno powstał. To jest jeden z ciekawszych ogrodów na mapie Polski, moim zdaniem. Fantastycznie zaprojektowany. Rabaty z wielkim gustem są zrobione. Znakomite kompozycje. Także nie tylko róże, chociaż jest ich aż tam 450 odmian, ale nie tylko róże. Są oczywiście i inne odmiany, bardzo dużo cebulowych, którymi się już pożegnaliśmy, co prawda, no ale w tej chwili kwitną peonie, które też pachną niesamowicie. Ostatnio znalazłem jedną, nawet zrobiłem zdjęcie, nie pamiętam nazwy, której zapach był absolutnie jak śledź.
Peonia pachnąca
śledziem?
Tak, proszę
sobie wyobrazić, tak, takim śledziem, że aż odrzucało. Także te zapachy mogą być różne, bardziej różne niż w różach. Ale chciałem pani przedstawić różę też, którą wyhodowałem, ta jasnożółta. Proszę zobaczyć, jaki ma piękny okółek w środku i ona nigdy w pełni się nie otwiera, jest właśnie w ten sposób. I proszę powąchać ją. Ja nie umiem tego zapachu opisać. Chyba tuberozy, ale nie miałem przyjemności z tuberozami. Także wydaje mi się... I na pewno miód.
Przyznam szczerze, że musiałabym z tymi różami chyba popracować, żeby spróbować się zagłębić w te nuty zapachowe. To wcale nie jest takie łatwe, tak od razu czegoś poszukać.
Ale wie pani, co też jest, ponieważ to jest tak skomplikowany mechanizm chemiczny połączony z mózgiem, że okazuje się, że kiedy chcielibyśmy zapamiętać zapach, to znaczy mamy intencję, a teraz będę uczył się tego zapachu i go wącham, to tak nie działa. My nie zapamiętamy tego zapachu. To, co nam na pewno pomaga, to jest to, jeżeli nie jesteśmy narażeni na inne zapachy. Znaczy, jeżeli po treningu, powiedzmy sobie, jednego czy dwóch zapachów, nie będziemy bodźcowani przez inne zapachy, to jest, wtedy ułatwia nam zapamiętywanie. Co się też okazuje, że...
Jak w perfumerii.
Tak, jest bardzo ciężko wyartykułować nazwę. To jest tak, że naukowcy nazywają to też końcem języka, bo jest tak, że daje się jakieś próbki do powąchania i potem po 2 godzinach ludzie mają powiedzieć, jakie nuty zapachowe czuli w tych próbkach. I proszę sobie wyobrazić, że nie są za bardzo w stanie powiedzieć tego, ale jak dostają kartkę i ołówek, to coś się zaczyna ciekawego dziać, bo wtedy zapisujemy albo fragment, albo z czym się ten zapach kojarzył, czyli jak gdyby na końcu nosa, że nazwa jest blisko, ale nie umiem jej wypowiedzieć. Albo nawet bywa, że na przykład sylaby się zapisuje, ale jakoś słowa z głowy nie wychodzą. To bardzo też interesujący mechanizm i dość skomplikowany. Natomiast tak jak ze wszystkim, dobry trening sprawia, że zapamiętujemy. Ja często wącham, dlatego też apel do nosów. Ci z Państwa, którzy są bardzo wrażliwi na zapachy, których to odpręża, którzy się relaksują, no zapraszamy w inne światy, tak? No bo sekcja będzie też, mam nadzieję, zapraszała właśnie kogoś z dziedziny neurologii. Będziemy się nie tylko uczyli zapachów, ale też uczyli tego, jak one na nas wpływają. Mam nadzieję, że w przyszłości może sami będziemy komponować zapachy. Przyjedzie ekspert ze Szczecina, pan Dębski, który komponuje te zapachy.
To znaczy komponuje do czego?
Znaczy sam tworzy zapachy. Jest bardzo skupiony na zapachu róży, ale jest purystą. I na przykład jak tutaj czuliśmy ten zapach róży z lekką nutą cytryny, to on by nie chciał takiego zapachu. On chce czysty zapach róży.
To która ma czysty zapach róży? Któraś tutaj z tych wcześniej mijanek,
ja
tak?
Ja pani powiem, że teraz jak się zastanawiam nad tym, to jest jedna taka pstra. O, mamy ją pod ręką. Chociaż najpierw powącham, że no nie.
Nie, nie,
nie
będzie róża.
Nie będzie. Nie. Ona kończy już kwitnienie, jak widać. To też nie jest tak do końca, że mogę powiedzieć
jest
z czystym sumieniem.
Bardzo intensywne.
Poza tym zmienia się. Zapach się zmienia w trakcie kwitnienia. Z takich zapachów bardzo owocowych często, to są właśnie w kolorze to widać, to są cytronelle, które są odpowiedzialne właśnie za te owoce, tak jak w tej żółtej tutaj.
Czyli, ale nie jest tak, że te bardziej żółte będą bardziej cytrusowo pachnieć,
jednak,
koniecznie tak jest?
A jednak tak jest, tak, w dużej mierze tak jest. Żółte róże w ogóle mają też pewną specyfikę, którą Państwu zdradzę. Mianowicie wszystkie właściwie, 99,9% róż, które Państwo widzą wokół siebie, tych róż współczesnych, rabatowych czy krzewiastych, o kolorze żółtym lub zbliżonym do żółtego, pomiksowanych, czyli pomarańczowych, czy jakichś innych odcieniach, wywodzą się od jednej róży, która powstała około 200 lat temu, a było to za sprawą tak zwanego czarodzieja z Lyonu, niejakiego Perneta Duchera, który poszukiwał właśnie tego żółtego koloru, żeby go wlać do róż, żeby powtarzały kwitnienie. Ponieważ, jak Państwo być może wiecie, historia hodowli jest taka, że pierwotnie w Europie nie było róż powtarzających kwitnienie. Jak mówimy o tej słynnej róży czerwonej, tak zwanej York, z domu Lancasterów, czy białej róży z domu Yorków, to mówimy o róży białej, czyli róży Alba, która absolutnie nie powtarza kwitnienia. Ma super walory, bo pięknie, arystokratycznie pachnie, wytrzymuje wszystkie trudne warunki zimowe i tak dalej, ale ona nie powtarza kwitnienia. I mieliśmy na kontynencie wyłącznie takie róże, które robiły spektakl tylko raz do roku. No i oczywiście, zanim jeszcze Mendel ogłosił swoje prawa, już się zdarzył cud, mianowicie na wyspie Île de Bourbon. Dzisiaj to jest Reunion. Przypadek, natura sprawiła. Ach, sadzono tam róże pochodzenia europejskiego i pochodzenia z Dalekiego Wschodu. Na pewno z Europy to była właśnie róża damasceńska, czyli tą, którą wskazałem. Któraś z tych damasceńskich, między innymi kazalnik z niej pochodzi, to co w Bułgarii dzisiaj się robi olejki. I jakaś róża, nie wiemy dokładnie na 100%, co to było, z Dalekiego Wschodu. Jak to się stało? Majątki ziemskie odgradzano właśnie żywopłotami z róż. No i powstał pierwszy mariaż. Jakaś pszczółka zadziałała i niejaki właściciel ziemski Edouard Perrichon przechadzał się i zobaczył odmieńca. Na miejscu był botanik, który potwierdził, tak, to jest coś nowego. Zebrali nasiona z tej róży i one trafiły następnego roku do Paryża. I w 1818 roku pięć nasion wykiełkowało, a z tych 5 siewek dwie powtórzyły kwitnienie. I to było trzęsienie ziemi. bo róża powtarza kwitnienie, okazało się. Okazało się, że geny róż z Dalekiego Wschodu mają te umiejętności powtarzania kwitnienia i krzyżując jedno z drugim można uzyskać bardzo ciekawe efekty. Ta grupa róż, która powstała wtedy, nazywała się bardzo długo grupa róż burbońskich i dzisiaj mamy takiego rodzaju burbony właśnie, róże, które powtarzają kwitnienie, które właśnie pięknie pachną tą klasyczną różą, tym zapachem róż damasceńskich. Ale żółty kolor, wracając do żółtego koloru, to musiało minąć kilka lat, ponieważ nie było w ogóle obecności żółtego koloru u nas w Europie. Nie istniał jako taki, a już szczególnie w różach powtarzających kwitnienie. Przede wszystkim to były odcienie bieli i lekkiego różu. Były też takie kolory, którego byśmy dzisiaj nie nazwali czerwonym w żaden sposób. Ale oni tak to nazywali wtedy. No więc te wszystkie kolory, te ferie barw, które dzisiaj widzimy, to tak naprawdę jest praca hodowców, to jest ulepszanie. Stąd potrzebne są nasze nowe róże, potrzebne są róże też, które będą spełniały nasze oczekiwania. A zresztą w świecie roślin ozdobnych nie ma żadnej innej rośliny tak bardzo wszechstronnej jak róża. Mamy ramblery, czyli róże wybitnie pnące, które obrastają drzewa nawet do 30 metrów. Mamy mini-mini, które możemy kupić w marketach, prawda, w doniczkach, takie róże na miesiąc, nazwijmy to. Ale mamy też róże, które pełnią inne funkcje, bo właśnie nadają się na rabaty, bo dorastają do tych 1,20 m, 1,50 m. Od 50 lat mamy róże okrywowe. Czy te z okiem, o których mówiłem wcześniej, czyli róże mieszańce hultemia. To jest wspaniały świat, który naprawdę bardzo się zmienił. Róże są już dużo mniej wymagające. Warto je sadzić w własnych ogrodach. Warto je mieć pod nosem, że tak się wyrażę, ponieważ naprawdę poprawiają nam nastrój też.
A róże to się kojarzą z takim kwiatem, który daje się ukochanej. Czy one nie działają trochę jak afrodyzjaki też tym zapachem?
Na pewno tak, ale jak pani już poruszyła ten temat, to jest tak, że próbowałem dokopać się, jak to jest w tej historii róży i piękna. Tak? I urody utożsamianej z kobietą. I najwcześniej do czego doszedłem, to są czasy Babilonu. I była tam taka brama, która zresztą jest w jednym z muzeów niemieckich w tej chwili. Nawet nie odtworzona, bo to jest oryginał. I ta brama była poświęcona bogini Isztar. Ta bogini miała taką dość dziwną specyfikę, bo ona była tak. Ona była córką wojny, nazwijmy to, bo mówiło się tak, że miejsce po bitwie to jest plac zabaw Isztar. Ale też była pełna wdzięku, bardzo dumna, bardzo kobieca i powiedzmy sobie, nigdy nie dała sobie w kaszę dmuchać. To ona bardziej rządziła mężczyznami niż oni nią. Można powiedzieć też, że panował poprzez Isztar pewnego rodzaju matriarchat wówczas. Miała też wielką umiejętność uwodzenia. Jeden z ważniejszych bogów z tamtego panteonu babilońskiego, Enki, został przez nią upity. Właściwie pili razem to piwko, ale ona jakoś wytrzymała lepiej i w momencie, kiedy on już był mocno podchmielony, ona zaczęła od niego wyciągać jakieś rzeczy, a to nie były jakieś tam rzeczy, bo dał jej umiejętność rozpoznania sztuki. Władzę nad artystami, nad pasterzami, nad rzemieślnikami. Dał jej bardzo dużo różnego rodzaju umiejętności, które jak się zbierze razem do kupy, to chyba moglibyśmy dzisiaj nazwać kulturą szeroko pojętą. I teraz mamy tą bramę tej bogini Isztar i wiemy z zapisów, że przed tą bramą była sadzona róża. W jakimś sensie poświęcona tej bogini. Mówimy o czasach odległych o 5000 lat. Potem jak gdyby ta bogini ewoluuje i trafia, zmienia się kultury, kultura babilońska gdzieś tam ginie, pojawia się kultura grecka, pojawia się Afrodyta. Afrodyta też jednak ma to właściwie te same umiejętności w jakimś stopniu co Isztar. A choć dochodzi jeszcze ten wątek nieśmiertelności, dochodzi i odradzania się, właściwie umierania i odradzania się, w pewnym sensie nieśmiertelności. W Grecji też były takie Dionizalia, gdzie właśnie poświęcono białą różę. I to był, Dionizalia też były poświęcone właśnie temu cyklowi odradzania się. Po Afrodycie pojawia się oczywiście rzymska Wenus. wychodzi z morza, wychodzi na Cypr i z piany, kiedy ona stąpa na ten Cypr, rodzą się właśnie róże. To taka jest oczywiście legenda i ona oczywiście jest u... Wszystkie te panie są uosobieniem piękna jednocześnie. I jak gdyby ta róża zawsze tego piękna, szczególnie kobiecego, wdzięku jest. I mnie się wydaje, że szczególnie jak sobie pomyślimy, że wtedy te róże nie powtarzały kwitnienia, one były bardzo krótko, no to jednak nie ma możliwości, żeby oddzielić wygląd samego kwiatu od zapachu, bo róże, szczególnie z grupy właśnie róż białych, róż alba, bardzo pięknie pachną. Właśnie tak bardzo arystokratycznie ja to nazywam, ale i otrzeźwiająco. Epikur, facet, który w Grecji uważał, że najważniejszą rzeczą jest czerpanie przyjemności z życia. Wiemy, że uprawiał róże we własnym ogrodzie. A kiedyś zapytany przez jednego ze swoich uczniów, no dobrze, nauczycielu, ale gdzie moglibyśmy tego szczęścia tak naprawdę zażyć? Powiedział, że najlepiej, gdyby ma szczęście, ponieważ może się wybrać na cmentarz, skręcić w prawo, skręcić w lewo i tam trafi na biało kwitnącą różę i tam zazna szczęścia. Pisała o nich Safona. Jako pierwsza napisała, tak, jako pierwsza chyba była, pisała o nich Safona, tak mi się wydaje, że to była Safona, VI wiek przed naszą erą. Chodźcie bogowie do świątyni, gdzie woda obmywa konary, a wszystko w różach przewieszone. To znaczy się, że już starożytni rozumieli to zastosowanie róż jako róż pnących, prawda? Że można je gdzieś tam podwiesić, nadwiesić. Potem pojawiają się wieki średnie, a jeszcze rzymskie zamiłowanie do róż. To ci mieli to rozmach, mieli wielki, ponieważ podczas tych wspaniałych, wielkich uczt wydawanych przez możnych były płatki róż, czyli zapach był tak bardzo pożądany i tak popularny, że budowano rusztowania, z których sypano płatki na biesiadników. I ta ilość płatków czasami była tak duża, że zdarzały się przypadki uduszeń. To są udokumentowane rzeczy. Oczywiście też od i płatków i nadmiaru wina na pewno. To rzymskie rozpasanie wpłynęło właśnie na wieki średnie, bo potem przez kilkanaście wieków róża była w niesławie. I dopiero w XII-XIII wieku zaczęła się odradzać poprzez Matkę Boską. Ciekawe, prawda? Jeżeli chodzi o wcześniejsze boginie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się pojawiają troszeczkę inne atrybuty też, bo jest ta niewinność, prawda? I dziewictwo. Także tutaj jest wspólna historia róży i człowieka.